Puls Miasta. Przegląd najciekawszych i najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Puls Miasta. Magazyn reporterów w każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Marta Czechowska.
Marta Czechowska, dzień dobry. To podsumowanie tygodnia zaczynamy od pandemicznych obostrzeń. Najpierw była decyzja o otwarciu centrów handlowych oraz muzeów i galerii. W piątek przyszła kolejna o poluzowaniu obostrzeń, m.in. w sporcie. Od 12 lutego w reżimie sanitarnym zostaną otwarte hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, także baseny, stoki narciarskie i korty. W tych miejscach będą ograniczenia, a samo otwarcie na razie obejmie dwa warunkowe tygodnie. Natomiast my rozpoznaliśmy sytuację wśród zielonogórzan i rozmawialiśmy też z dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej Leszkiem Kanią o tym właśnie luzowaniu obostrzeń.
Tak, cieszę się, bardzo się cieszę.
Wszystko powinno być otwarte moim zdaniem już. No, gastronomia to już tym bardziej. Trochę się cieszę, ale tak naprawdę ja nie jestem jakimś fanem galerii.
Jestem za tym, że otwarte będą. Raczej jestem za tym, żeby to zaczęło funkcjonować normalnie.
Bo ludzie w domach to już wariują. Ludzie mają też pracę, tak? Zarabiają, mają z czego utrzymać rodzinę.
No powoli tak, bo wydaje mi się, że już też jest to potrzebne dla wielu osób, takie troszeczkę chociaż namiastka do normalności powrotu.
Oczywiście wszystko powinno być otwarte i przywrócone do normalności.
Może trochę za dużo popuszczają, ale też nie wolno wszystkich ograniczać we wszystkim.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do gmachu Przelej Niepodległości 15. Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, gdzie można zobaczyć wystawy stałe, te, które dotyczą winiarstwa, a także Muzeum Dawnych Tortur. No, z przykrością muszę poinformować, że nie możemy zaprosić jeszcze Państwa do nowo powstałych ekspozycji w rozbudowanej części muzeum, ponieważ zarówno wystawa ta dotycząca historii, dziedzictwo i współczesność Zielona Góra, region lubuski, oprócz artefaktów, zabytków, które są w gablotach, oparta jest w dużej części na środkach multimedialnych, a więc są tam ekrany dotykowe i to ze względu na pandemię no nie jesteśmy w stanie uruchomić, ponieważ nie można tych ekranów odkażać płynami dezynfekującymi, ponieważ one mogą ten sprzęt uszkodzić.
Tyle kultura. Natomiast po informacji o kolejnym luzowaniu obostrzeń pojawiły się też pytania na przykład o otwarcie basenów w Zielonej Górze. Przekierowaliśmy je do MOSiR-u i uzyskaliśmy informację na gorąco, że wszystko będzie jasne po ukazaniu się rozporządzenia, bo to właśnie konkretny akt prawny będzie określał warunki otwarcia.
Radio Zielona Góra to puls naszego miasta.
Teraz sprawa, która wywołała niemałe poruszenie wśród naszych słuchaczy i internautów w tym tygodniu, a mianowicie przebudowa skrzyżowania Batorego, Rzeźniczaka i Zamojskiego. Prace planowane są w tym roku, w drugiej połowie. Wiemy, co się dzieje w tej części miasta. Duży ruch, kolizyjne skrzyżowanie i trudności z lewoskrętami, o czym mówili nam nie tylko mieszkańcy. Świadomość tego mają również urzędnicy. O pracach teraz Krzysztof Staniszewski z Departamentu Zarządzania Drogami. Powiedzmy coś więcej, jak to będzie wyglądało. Niektórzy pytają, no będzie rondo, czy będzie inne skrzyżowanie, co się tam pojawi?
Musimy odmitologizować ronda, bo ronda to są bardzo dobre rozwiązania, ale w miejscach, gdzie nie ma aż tak dużego natężenia ruchu. Natomiast jeżeli mamy skrzyżowania jakiejś drogi głównej z innymi drogami, gdzie też jest duże natężenie ruchu, to musimy sobie zdawać sprawę, żeby takie rondo w godzinach szczytu popołudniowego i porannego miało odpowiednią przepustowość, to ono musi być duże i to musi być rondo z sygnalizacją świetlną, bo mamy świadomość tego, że mamy tam dużo pieszych. Jeżeli mamy dużo pieszych, to te ronda nie powinny być rondami dwupasowymi, więc my w tym momencie to, co widzimy jako rozwiązanie najbardziej optymalne i gwarantujące odpowiednią przepustowość i bezpieczeństwo ruchu, to jest przebudowa tego skrzyżowania, modernizacja sygnalizacji świetlnej z wydzieleniem przynajmniej jednej dodatkowej fazy. Zobaczymy, jeszcze będziemy dyskutować z policją, jak to rozwiązanie zrobić docelowo. Natomiast na pewno dodatkowa faza, podobnie jak teraz zrobiliśmy to na skrzyżowaniu Energetyków Elektronowa, czyli skręcając w lewo, jadąc z Batorego, skręcamy w lewo w Zamojskiego, albo skręcamy od drugiej strony, jadąc w lewo w Rzeźniczaka, musimy mieć dodatkowy pas do skrętu w lewo, który działa bezkolizyjnie z ruchem na wprost z wlotu przeciwległego. To jest plan minimum oczywiście.
Pytanie, kiedy?
Aktualizujemy projekt, bo w sumie projekt jest, tylko trzeba go zaktualizować i dokonać pewnych zmian w tym projekcie, właśnie takich, jakie sobie ustalimy z policją, no i chcemy to zrealizować w tym roku. No myślę, że roboty no nie wcześniej niż w drugiej połowie roku.
Krzyżówka będzie przebudowana.
Super, yeah.
No najgorzej jest z Rzeźniczaka wyjechać. Tu nie ma tygodnia bez wypadku.
Najgorzej właśnie skrętym. Nieraz późno właśnie przeleci na czerwonym, a tutaj się skręca i wtedy wypadek jest.
Ja byłem świadkiem tutaj dwóch katastrof. Dwa samochody zderzyły się z taką prędkością i drugim razem widziałem tutaj wypadek, potrącenie prawie matki z dzieckiem na pasach. O, proszę zobaczyć.
Ogólnie to skrzyżowanie jest źle zrobione. Powinno być rondo.
Przejście dla pieszych po tych zakrętach to jest też niebezpieczne dla dzieci, na przykład jak przechodzą. Córka miała też takie zdarzenie, że przechodziła i samochód jechał prawie, że na stopy jej wjechał.
Przebudowa skrzyżowania Batorego, Rzeźniczaka i Zamojskiego ma kosztować 6 milionów złotych. A teraz kolejna sprawa dotycząca infrastruktury. Mieszkańcy osiedla Zdrojowego proszą o wybudowanie brakującego chodnika, a także o zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych. Ze względu na niepraktyczne umiejscowienie pasów, zielonogórzanie skracają sobie drogę w tym miejscu. W drodze na przystanek brakuje też chodnika. Magistrat w osobie Michała Szulca zapewnia, że te postulaty zostaną zrealizowane.
No moim zdaniem powinien być jakieś przedłużenie chociaż tutaj do tej krzyżówki, nie? Jednak ludzie chodzą tędy błotem, idą to tak samo, tam jest przejście, ale tutaj jakby był chodniczek, to by było w porządku, mi się wydaje.
Powinien być, według mnie, bo to jakby nie patrzeć, w wizytówkach miasta.
I pasy jakoś tak są w złym miejscu, bo często trzeba naokoło albo się cofać. Właśnie poszłam w złą stronę i będę robić kółeczko, żeby przejść sobie przez pasy, więc uważam, że chodnik i pasy jakoś.
No byłoby na pewno lepiej i powierzchnia bardziej równa, bo tutaj można sobie, że tak powiem, coś zrobić. Skręcić kostkę.
Tu wszyscy chodzą akurat. Tam, gdzie jest wydeptane, to powinno się coś robić. To można było przesunąć tutaj, żeby można było przechodzić, a nie się cofać.
W zeszłym roku kilkukrotnie mieszkańcy pisemnie zwracali się do nas o przesunięcie tego przejścia dla pieszych bliżej skrzyżowania z ulicą Zdrojową. Niezbędnym w ramach przesunięcia tego przejścia byłoby dobudowanie około 40-metrowego odcinka chodnika łączącego właśnie ulicę Sulechowską z ulicą Zdrojową. Jesteśmy już po wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu. Czekamy na niezbędną zgodę administracyjną na wybudowanie tego chodnika.
Wszystkie prace mają zostać wykonane do czerwca.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Trwają szczepienia przeciwko koronawirusowi także w Zielonej Górze. Tym seniorom, którzy mają kłopot w dotarciu do punktów szczepień, w organizacji transportu pomaga miasto. Tyle, że jak się okazuje, nie zawsze możliwe jest zamówienie samochodu. Mieszkańcy zgłosili nam problemy z rezerwacją transportu, a my przy okazji zapytaliśmy urzędników, jak wygląda sprawa i ilu mieszkańców korzysta z tej możliwości.
Mam niepełnosprawną 91-letnią osobę. Dzwoniłam w poniedziałek 25 stycznia do działu kryzysowego i pan powiedział, że po potwierdzeniu otrzymania SMS-a na szczepienie mogłem zamówić sobie transport dla niepełnosprawnego. Otrzymałam potwierdzenie SMS-em w niedzielę o godzinie 15. W poniedziałek 1 lutego rano, koło godziny 8, zadzwoniłam do działu kryzysowego i pan mi odpowiedział, że niestety, ale dwa dni wcześniej trzeba zgłosić, że ma się zamiar zaszczepić osobę i wtedy będzie transport. W jaki sposób ja miałam to zrobić, skoro dobę wcześniej dopiero dostałam potwierdzenie, ale 25 stycznia, jak dzwoniłam, nie powiedziano mi, że trzeba dwa dni wcześniej.
Koordynator miasta i gminy Zielona Góra, Mirosław Szwed. Jest mi bardzo przykro, że nie udało nam się zrealizować, także z góry przepraszam za problemy, które wystąpiły, ale biorąc pod uwagę ograniczoną ilość środków transportowych, które posiadamy na dzień dzisiejszy do realizacji tego przedsięwzięcia w celu dowozu pacjentów do punktów szczepień, a chciałbym nadmienić, że na dzień dzisiejszy posiadamy 3 środki transportowe sanitarne, jak i również 4 specjalne do przewozu wózków inwalidzkich. Są to pewne ograniczenia techniczne ze względów na pandemię. Wiele środków jest zaangażowanych również na dowóz dzisiaj chorych, którzy stwierdzono koronawirusa. Natomiast pacjenci, ci, którzy otrzymują termin zgłoszenia, bardzo bym prosił jednak bez względu na nawet porę dnia i nocy, bo całodobowo telefon stacjonarny funkcjonuje w centrum monitorowania. Dla przypomnienia bym podał numer, to jest kierunkowy 68 479 36 55 i lub 56. nie trzeba czekać, aż będzie to ranek. Dziennie mniej więcej zapotrzebowanie to jest około 20 osób do dowiezienia z różnych punktów gminy i miasta. Zielona Góra do różnych punktów nadmienia, że mamy aż 19, prawie 20 punktów już szczepień w Zielonej Górze. One są dyslokowane w różnych miejscach, jak i również pacjenci są z całej gminy. Punkty szczepień różnie funkcjonują, od godziny 8 do 18, także realizujemy w każdych godzinach, tak jak zostało to wyznaczone.
Zatem jeszcze raz przypomnijmy numery, pod którymi potrzebujące osoby mogą zamawiać transport do punktu szczepień. To 68 479 3655 i 68 479 3656.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Uniwersytet Zielonogórski dostanie miliony na kierunek lekarski. W tej sprawie uczelnia podpisała umowę z władzami województwa. Pieniądze, dokładnie 3 miliony złotych, mają być wydane przede wszystkim na zakup sprzętu oraz na pensje dla profesorów. Dodajmy, że w tym roku do egzaminu lekarskiego podejdzie pierwszy w historii rocznik studentów medycyny z Zielonej Góry. Opowiadał o tym na konferencji prasowej rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego profesor Wojciech Strzyżewski.
W tym roku pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego będą zdawać egzamin lekarski, więc mam nadzieję, że z 50 osób, którzy przystąpią do tego egzaminu, większość albo wszyscy zostaną w województwie lubuskim i zasilą szeregi naszej służby zdrowia. W tej chwili na kierunku lekarskim mamy ponad 500 studentów, więc już mamy się czym pochwalić. Zatrudniamy ponad 200 pracowników naukowych, z tego prawie 40 profesorów tytularnych i uczelnianych, więc myślę, że ten potencjał w ciągu tych 6 lat w znaczący sposób został wzmocniony. I chciałbym podkreślić, że taki przypływ kadry naukowej wysoko wyspecjalizowanej w Polsce rzadko można obserwować. Ci państwo, którzy pracują u nas na kierunku lekarskim, jednocześnie w zdecydowanej większości pracują również w służbie, lubuskiej służbie zdrowia, czyli w szpitalu uniwersyteckim bądź w innych szpitalach w naszym regionie. Także myślę, że tutaj te pieniądze rzeczywiście w skrócie to przede wszystkim na zakup sprzętu, ale również na płace, które zapewnią sprowadzenie no, najlepszych specjalistów. Cały czas budujemy tą kadrę, żeby ona miała taki charakter interdyscyplinarny różnych specjalizacji. No i niełatwo jest pozyskać, jak sami Państwo się domyślacie, specjalistów, którzy w tych swoich ośrodkach są mocno osadzeni. Więc żeby ich skusić, no to trzeba zaoferować odpowiednią motywację.
Odpowiedniej motywacji nie brakuje na pewno pracownikom Miejskiego Zakładu Komunikacji i to też w sprawie zdrowia i życia. Mówię o wtorkowej akcji, która miała miejsce na przystanku przy Bibliotece Norwida. Jeden z kierowców, żeby ratować człowieka, użył defibrylatora, który był zamontowany w autobusie. To już kolejne takie działanie w komunikacji miejskiej. O tym mówili w Radiu Zielona Góra dyrektor MZK Barbara Langner i pracownicy Andrzej Bujnowski i Oskar Suchodolski.
Zdarzyło się już kilka przypadków, że nie pasażera trzeba było ratować, tylko mieszkańca Zielonej Góry. Raz na przystanku stał samochód, kierowca zasłabł i przechodząc, nasz pracownik, który miał wolne, wiedział, że w naszych autobusach są defibrylatory, podszedł do kolegi, wziął defibrylator, rozpoczął akcję reanimacji. Uratowano życie człowiekowi. Wiemy, że ten człowiek wyszedł ze szpitala i jest w pełni sprawny. A ostatnio na przystanku kierowca podjeżdżając zauważył, że leży człowiek na chodniku, zatrzymał się, zachowując wszystkie środki bezpieczeństwa, wziął defibrylator i podjął akcję reanimacji.
Defibrylator posiada tylko dwa przyciski, zielony i czerwony. Naduszamy przycisk zielony i słyszymy taki komunikat.
Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta.
Na okienku wyświetlone jest, w którym miejscu mamy...
Po zdjęciu klatki piersiowej pacjenta... Otwórz szare plastikowe pudełko i odklej białe samoprzylepne elektrody.
I on będzie do nas teraz na okrągło komunikował, co mamy robić. Jest to proste urządzenie. Nawet dziecko może to urządzenie uruchomić.
Kierowca, realizując kurs linii numer 25 do Drożkowa, podjechał na przystanek przy Bibliotece Wojewódzkiej. Zobaczył, że na przystanku leży nieprzytomny starszy człowiek i jedna z osób oczekujących prawdopodobnie na autobus już temu pasażerowi. Tak, kierowca od razu wysiadł z kabiny, zapytał się, czy pogotowie jest wezwane. No i rozpoczął pomoc przy reanimacji tego człowieka. Na monitoringu zobaczymy, jak użył defibrylatora, który... znajduje się w autobusie. Po chwili przyjechała karetka pogotowia ratunkowego i nasz kierowca nadal pracuje i wykonuje masaż serca nawet wtedy, kiedy lekarze już są.
Dodajmy tylko, że w urządzenia AED wyposażone są 73 miejskie autobusy. W razie potrzeby mogą ich użyć także mieszkańcy. Na stronie MZK jest mapa, na której widać, gdzie w pobliżu znajduje się autobus z defibrylatorem.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Mamy weekend, chciałoby się wyjść na spacer, na przykład do Parku Tysiąclecia, ale jak się okazuje, nie jest to teraz zbyt przyjazne miejsce ze względu na porozjeżdżane przez ciężki sprzęt trawniki i zasypane żwirem boisko. Od kilku miesięcy w Parku Roboty Ziemne prowadzi Zielonogórska Elektrociepłownia. Firma poinformowała nas, że tereny zostaną przywrócone do stanu sprzed robót, ale po tym, jak ustabilizuje się temperatura. Mieszkańcy zatem jeszcze poczekają, a głos w tej sprawie zabrali też przedstawiciele magistratu w osobie Moniki Zapotocznej oraz Paweł Janczaruk, fotograf i społecznik.
No nie do końca jestem zadowolona ze stanu parku. Nie podoba mi się, że inwestycja się ciągnie i ciągnie, boisko jest rozrwane.
To jak długo ten remont trwał i jak długo te rury były składowane tam właściwie bezużytecznie i bez zastosowania. To znaczy one leżały tam prawie rok, czekając na remont, który ruszył w zimie i przez cały rok dzieci nie mogły korzystać z tego placu.
Rozumiem, że jest zima i że z parku korzysta się trochę mniej niż jak jest ciepło, ale mam nadzieję, że jak się zrobi już cieplej, to że będzie można skorzystać i tam już wszystkie prace zostaną zakończone.
Co do samego parku, wydaje mi się, że on ma swój charakter i on zawsze był trochę zaniedbanym miejscem, ale to po części trochę tworzy jego klimat.
Na dzisiaj mogę zapewnić, że władze Zielonej Góry nie zrezygnowały z planów modernizacji Parku Tysiąclecia. Wciąż staramy się pozyskać fundusze zewnętrzne na realizację tego ważnego dla mieszkańców przedsięwzięcia. Zapewniam, że zrobimy wszystko, by to miejsce było wyjątkowe. Chcemy, by Park Tysiąclecia stał się perełką na rekreacyjnej mapie Zielonej Góry i żeby był miejscem spotkań zielonogórzan. W przypadku pozyskania funduszy zewnętrznych przez miasto na pewno będziemy na bieżąco informować mieszkańców o dalszych poczynaniach.
Ten park, chociażby z racji tego, że był kiedyś cmentarzem, jakby nigdy nie został do końca zagospodarowany jako miejsce parkowe. To w latach 70. zamieniono tą rolę i stworzono niby park, ale jakby ta cała infrastruktura w ogóle nie zaistniała wokół niego. Gdzieś tam postawiono parę lamp, parę ławeczek, ale ten park raczej kojarzony jest takim miejscem, gdzie przebywają osoby, które niestety chcą się napić alkoholu. Był taki moment, kiedy Fundacja Salony zabrała się za park i zaczęła wprowadzać tam rzeczy artystyczne. I rzeczywiście ten park wtedy na moment odżył, ale to były jakieś 2 lata, kiedy tak się działo.
Gwoli przypomnienia, Park Tysiąclecia powstał w 1966 roku, a wcześniej w jego miejscu znajdował się cmentarz. I to wszystko w tym pulsie miasta. To, co przyniesie przyszły tydzień w Zielonej Górze, podsumujemy w następną sobotę. Do usłyszenia, Marta Czechowska.
Puls miasta w każdą sobotę o 10:10 w Radiu Zielona Góra.